Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił. Przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy 3 namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Oto słowo Pańskie.
Chciałem powiedzieć dwa słowa o pierwszym czytaniu, bo o tym przemienieniu na górze Tabor słyszymy w sumie dosyć regularnie, co roku, a ten fragment z Księgi Rodzaju o Abrahamie to zdarza się dosyć rzadko. Chciałem to powiedzieć, bo wydaje mi się, że im dłużej o tym myślę i dłużej zastanawiam się nad tą sceną, no to ona jest przecież przerażająca. No to powinno, w ogóle to powinno jakoś zatykać nam w ogóle dech w piersiach i powinniśmy mieć jakieś głębokie wstrząsy wewnętrzne, kiedy taką historię słyszymy. Co więcej, po historii, po której powiedzieliśmy tu gromadnie o to Słowo Boże, Bogu niech będą dzięki. Bogu niech będą dzięki za Boga, który powiedział do Ojca: weź zabij swojego Syna na ofiarę dla mnie, a On powiedział: super, zgadzam się. Myśmy się strasznie oswoili z tą historią, ale to jest to w momencie, kiedy przestaniemy o niej myśleć jako o pobożnej bajce i zaczniemy myśleć o tym, że przez tą historię Pan Bóg coś opowiada o sobie, coś opowiada o relacji między Nim a nami, no to to jest szokujące pod każdym jednym możliwym poziomem. No, jakby nie patrzeć, możemy mówić, że Abraham jest wzorem posłuszeństwa w wierze, że Abraham to jest w ogóle ojciec wierzących, my tak mówimy w Kościele, no, to jest Pismo Święte o ojcu, który ma zabić swojego syna jedynego jedynaka, którego oczekiwał przez całe życie. I oczywiście jasne, że jak trochę poszperamy, to wiemy, że ta kultura ówczesnego czasu, Abraham to jest tak mniej więcej XIII-XIV wiek przed Chrystusem. To była taka kultura, która dzieci kompletnie nie szanowała. Dzieci to były rzeczy. I to była taka kultura, w której składano ludzi na ofiary. I dzieci też składano na ofiary. Ale to dalej, to tym bardziej jest szokujące, no bo to jest opowieść o Bogu, w którego wierzymy. My się pod tym jakoś podpisujemy, my to czytamy dzisiaj. To jest jakaś przypowieść, znaczy to jest jakaś opowieść o tym, czym jest wiara. Jak myśleć o wierze w swoim życiu w sposób dojrzały, właśnie nie naiwny. Mówimy, że wiara to jest łaska, że wiara się bierze ze słuchania, że wiara to jest relacja z Bogiem. I że w końcu jednak przychodzą takie momenty, które są wyborem między życiem a śmiercią. Są wyborami takimi granicznymi, takimi, w których to wszystko to jest tak, takie mięsiste i to czujemy i że one jakoś określają nas i Pana Boga. Takie, w którym jest albo zdrowie, albo choroba, albo cierpienie. I one powodują, że to, co nazywamy relacją z Bogiem, staje się, nie wiem, pełniejsze, nie wiem, głębsze, inne, na nowo to definiujemy. Nie wiem, jak będziecie mieli chwilę, to pomyślcie sobie o tym, bo to jest dla mnie jedna z takich najbardziej plastycznych scen Pisma Świętego, która uruchamia mnóstwo moich różnego rodzaju skojarzeń. Co tam się działo między ojcem i synem, który idzie koło niego i idą kilka dni? O czym oni rozmawiają? Jak rozmawiają? O co pyta go ten syn? Co mu ten ojciec odpowiada? No przecież nie prowadzą ze sobą żadnego baranka ofiarnego. Nic tu nie ma. Idą razem ze sługami, idą i... Co on mu mówi? Jakie muszą być w nim jakieś szalone wątpliwości? Jakie muszą być dramatyczne pytania? O co w tym wszystkim chodzi? To najpierw się modliłem przez kilkadziesiąt lat, żeby dostać to dziecko. Nagle je dostaję i on już jest takim nastolatkiem, trochę większy może. I teraz co? To tak? To jest taka scena, która jakby mentalnie doprowadza tego Abrahama i nas samych do takiego momentu, w którym możemy powiedzieć: nie rozumiem. Nie rozumiem. Nie wiem co, nie potrafię zrozumieć, gdzie w tym wszystkim jest Pan Bóg. I to, co możemy zakładać, i to jest jakoś niezwykłe w tej całej postawie, że on ma takie zaufanie, że choć nie rozumie, to w którymś momencie otworzy się taka droga, której on nie jest w stanie sobie wyobrazić. No tyle możemy wydedukować z tego tekstu. Że coś się takiego wydarzy, co tą sytuację uratuje, bo jak inaczej? No bo on nie ma żadnego scenariusza, on nie ma nic takiego, co mogłoby tu wszystkim jakoś mu pomóc. Nie? Abraham to nie jest wzór postępowania. Dziwnie może to zabrzmi, ale Abraham to nie jest wzór do postępowania dla nas. W takim sensie, żebyśmy nie poszli na przykład w jakimś takiej pobożności naszej krok za daleko i powiedzieli: to w naszym życiu też mamy być jak Abraham, bo jak zaczniemy myśleć jeden do jeden, to wiecie, możecie się jutro obudzić z nożem na gardle, bo nagle ktoś sobie pomyśli: no, zabij swoją córkę ukochaną, albo swojego męża ukochanego, albo swoją żonę ukochaną, albo brata. Zobaczymy, co będzie. Może Bóg coś zrobi. Więc to nie jest ten rodzaj postępowania jeden do jeden. On pokazuje perspektywę, która jest między nami a Bogiem, to tyle i aż tyle. Pokazuje, ile może się wydarzyć, ale to nie jest do kopiowania. To jest trochę tak, jakbyśmy, nie wiem, myśleli o Maksymilianie Kolbe, który oddał życie za człowieka w obozie koncentracyjnym i powiedzieli: no my też tak mamy robić. Nie, to jest on. Albo nie wiem, ktoś był takim ascetą, że tam jadł, nie wiem, jedną kromkę dziennie. I my też mamy tak robić. Nie, to jest on, to jest coś między nimi a Bogiem. Między tym jednym człowiekiem a Panem Bogiem. W sercu tego jednego człowieka. To tak działa. Bo jakbyśmy chcieli takie robić odwzorowania, to nas doprowadzi do jakichś koszmarnych potworków w ogóle w życiu. To jest perspektywa. To jest perspektywa w wierze i zaufaniu. Przecież ta historia mogłaby się potoczyć w ten sposób, że jak on to słyszy, to mówi: sorry, ale ja tego nie zrobię. Nie zabija się ludzi, nie będę zabijał dziecka. I powiedzielibyśmy: no jasne. I mogłaby się ta historia tak skończyć. Bóg powiedział do Abrahama, a on mu odpowiedział: nie zgadzam się, szanuję cię, kocham cię, ale dziecka nie zabije. I powiedzielibyśmy, no tak wybrał, no. Ale no co, no wybrał, no co to w ogóle za dyrdymały, żeby dzieci zabijać? Kiedy pomyślimy o tym, czy próbujemy zrekonstruować to, co robi Abraham, to widzę, że Pan Bóg chce, żeby on tego dokonał sam, w jakiejś niezwykłej wolności swojego życia. Że nie ma tam żadnej formy przymusu. On musi to zrobić w wolności, z całą świadomością tego, że może ponieść konsekwencje tego zachowania, że to on ma być sprawcą i on poniesie konsekwencje. Nie, że nie jest zmuszony, jest wolny i nie jest marionetką w rękach Boga, który mówi, jak mnie kochasz, to ja ci tu przykręcę i teraz tą ręką tu zrobisz tak, a tą robisz tak. Nie, jesteś wolny, takiego chcę ciebie w naszej relacji. Każdy z nas, nie wiem, mnie, tak, każdego jak tu jesteśmy, Bóg chce, żebyśmy zachowywali się względem Niego jako ludzie wolni. Nie przystawia nam pistoletu do głowy. Nie mówi, że jak nie zrobisz, to teraz tutaj spuszczę piorun ci na głowę. Ale to jest istota tego, co jest dorosłą wiarą. Coś, co jest spotkaniem z Bogiem bardzo osobistym i nieprzekazywalnym. Tak naprawdę, wiecie, to jest... Ja co tydzień opowiadam jakoś o swoim doświadczeniu wiary, ale ja mam głęboką świadomość, że tak na końcu to jest moje. Że każdy z was mógłby opowiedzieć to zupełnie innymi słowami i zupełnie inaczej. I że choć oczywiście... Chcę was przekonać i dać o tym świadectwo, jak ja to przeżywam, ale to będzie coś innego w waszym życiu. Zupełnie inaczej, choć może dotyczyć tej samej sytuacji. Jest jakaś niepowtarzalność, jest jakaś wyjątkowość. Nie da się. Jestem zawsze jakoś bardzo ostrożny w takim jednoznacznym mówieniu, czy nie wiem, ktoś ma się żenić, czy ma się nie żenić. Czy ma się, nie wiem, mieć dzieci, czy ma nie mieć dzieci? Czy ma mieć piąte dziecko, czy ma mieć trzecie dziecko? Nie wiem. Bo są sytuacje tak nieprzekazywalne, tak bardzo wyjątkowe. No, prosty przykład. Jest tu mnóstwo lekarzy. Doskonale wiecie, że jak jest zagrożona ciąża, ratuje się życie matki, a nie dziecka. A co wtedy, kiedy ta matka powie, nie ratujcie mnie. Ratujcie dziecko. I możemy, ale nie, wie pani, to tak... Ratujcie dziecko. Jest coś nieprzekazywalnego, co się wydarza w sercu każdego z nas. Zobaczcie, że na tej drodze takiego myślenia, w takiej scenie z Abrahamem odkrywa się zupełnie inny obraz Boga. Bardzo dorosły i niewygodny, można by powiedzieć, obraz Boga. Bo czy tego chcemy, czy nie, trochę projektujemy na Pana Boga różne nasze wyobrażenia. Mówimy, że jest dobry, że jest miłosierny, że jest cierpliwy. No takiego chcemy widzieć. I czasem jak nam się to też nie zgadza, to tak mówimy, chyba ten Bóg to tak, nie wiem, już go tak mniej kocham. No w tej scenie Bóg pokazuje się, że jest kompletnie inny od wszystkich naszych wyobrażeń. Wszystkich naszych. I to nie znaczy, że jest potworem. Nie, tylko jest po prostu inny. Jest tak bardzo inne, że nie potrafimy go objąć, no bo nam się to nie mieści. Ale jednocześnie w takim doświadczeniu rodzi się jakaś taka dojrzała wiara. Taka dorosła wiara. Znaczy taka wiara, która zadała sobie pytania w ogóle po co to wszystko. Kim jest ten, z którym jestem w relacji? Wiara, która nie tylko teoretycznie, ale bardzo praktycznie przeszła przez wątpliwości. Przez to, że nawet powiedziała sobie, że może nie wierzę w ogóle. To jest bardzo prawdziwa wiara, która zadała sobie takie pytania, otarła się o to, może przeszła przez taką noc wątpliwości. I wiecie, to jest droga, która powoduje, że dzięki temu taka wiara jest bardziej przekonywująca. bardziej przekonywująca. To jest taka wiara, której świadectwo jest w mojej ocenie bardzo prawdziwe. Ktoś, kto nigdy nie przeszedł takich pytań, ktoś, kto nigdy nie otarł się o to, nie twierdzę, że ma złą wiarę, ale ma taką wiarę bardzo teoretyczną. Ona jest mądra, ale trochę wyczytana. Ktoś, kto nie zadał sobie pytania, gdzie jest Pan Bóg w tym wszystkim, co mnie spotyka, w tym, że nie wiem, nie możemy mieć dziecka, a moi rodzice chorują, a moje dziecko jest niepełnosprawne, a nie możemy w ogóle, a nie mogę kogoś znaleźć, drugiej połówki. To nagle w tym swojej relacji do Boga jest prawdziwe. Bo ktoś, kto tego nie ma, to śmiem twierdzić, że we wszystkich swoich pouczeniach jest bardzo teoretyczny. Że we wszystkich swoich dobrych radach jest taki moralizujący. Że we wszystkich formach pomocy zatrzymuje się na takim poziomie, no tak mówi książka. Ci, którzy przez to przeszli, to są prawdziwi świadkowie Ewangelii. Prawdziwi świadkowie. To są ludzie, którzy mówią o Bogu nie z teorii, ale z życia. Pomyślcie, kto nas najbardziej przekonuje, jak kogo słyszymy. Nie tego, kto mówi pięknie, ładne zdania. Czasem mówi bardzo nieporadnie. Czasem mu się to kompletnie nic nie skleja, gada jak potłuczony. Ale czujemy, że przeszedł jakieś doświadczenie, w którym zadał sobie pytania graniczne. W którym przeszedł przez doświadczenia, w którym nagle zwątpił może we wszystko. I nagle gdzieś mu tam zabłysło światło i czujemy, no, to jest coś, to jest ktoś. To on nie mówi tak jak trzeba, tylko tego, co czuje w sercu.